Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część własności, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, aby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, ale nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem. Przeciw niebu i względem ciebie już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Zabrał więc się i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i wobec ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec powiedział do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi, przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie, będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się, i zaczęli się weselić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Rozgniewał się na to i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu, lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu, ale mnie nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Ale on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do ciebie należy, a trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Oto słowo Pańskie. Faryzeusze i uczeni w piśmie zarzucali Jezusowi, że przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Według nauczania tych wzorcowych wówczas pobożności Izraelitów, aby zachować czystość religijną i moralną przed Bogiem, prawdziwie pobożny Izraelita nie powinien mieć żadnego kontaktu z grzesznikami, wiarołomcami, celnikami, to znaczy zdrajcami, kolaborantami wobec pogańskiej władzy Rzymu. Tymczasem Jezus nie tylko nie odżegnuje się od nich, ale co więcej, demonstruje często w Ewangelii swoją bliskość wobec nich, dając się im zapraszać do ich domów. Jezus wyjaśnia swój sposób postępowania tym, którzy go atakują za to, za pomocą przypowieści, trzech przypowieści. O pasterzu poszukującym jednej ze stu owiec, która się zagubiła, a następnie przypowieści o kobiecie, która szuka jednej z dziesięciu monet, która jej zginęła, oraz dzisiejszej Ewangelii w trzeciej przypowieści o ojcu wyczekującym jednego z dwóch synów, tego, który go opuścił, który zatracił się na drogach tego świata. W tych trzech słownych obrazach Jezus daje swoim krytykom, faryzeuszom i uczonym w piśmie jedną i tę samą odpowiedź na ich zarzuty o bratanie się z grzesznikami. Jezus wyjaśnia przez te przypowieści, że grzesznicy nie są dla Niego ludźmi straconymi, że nie stali się obcymi, ale że pozostają nadal Jego bliskimi, podobnie jak każda z owiec dla ich pasterza w pierwszej przypowieści, że pozostają Jego cennym skarbem grzesznicy, podobnie jak każda z monet ubogiej kobiety w drugiej przypowieści, i że grzesznicy są w dalszym ciągu Jezusową rodziną, jak każdy z synów Ojca, niezależnie od tego, czy na to zasługuje, czy też nie, trzeciej, dzisiejszej przypowieści. Te trzy przypowieści o zaginionych i zagubionych dzieciach Boga nie są opowiadaniami o różnych klasach ludzi, o tych, którzy są porządni i uczciwi, w przeciwieństwie do tych, którzy są godni potępienia. Każdy człowiek bowiem na swoich życiowych drogach może w każdej chwili stać się negatywnym bądź pozytywnym bohaterem w świetle tych przypowieści. Przez te przypowieści Jezus ogłasza wszystkim ówczesnym wzorcowym Izraelitom po swojej pobożności, faryzeuszom i uczonym w piśmie, Jezus ogłasza wszystkim, zarówno tym, którzy stali się negatywnymi postaciami życia z Bogiem, jak i tym, którzy stali się postaciami pozytywnymi w tej historii, jedną i tę samą Ewangelię, jedną i tę samą dobrą wiadomość, a mianowicie, że Bóg nie wyrzeka się żadnego człowieka, którego stworzył. I każdy ma swoje miejsce w jego domu, zawsze, zarówno w sytuacji, gdy go nigdy nie opuścił domu Boga, jak i w sytuacji, gdy opuściwszy dom Boga, wspólnotę z Bogiem, chce jednak do Niego powrócić, jak ten syn z dzisiejszej przypowieści. Przyjrzyjmy się bliżej tej trzeciej z tych przypowieści, które są odpowiedzią Jezusa na zarzuty, że brata się z grzesznikami. Przyjrzyjmy się bliżej przypowieści o ojcu i dwóch synach i zobaczmy w świetle tego nauczania Jezusa samych siebie. Oto młodszy syn. Dominującym motywem w tej postaci młodszego syna jest zdumienie, które ogarnia go jako niegodnego syna, zdumienie z powodu ojcowskiej miłości i nadzieja tej ojcowskiej miłości, która, gdy doświadcza upadku z własnej winy, powoduje, że wraca do domu. Zdumienie i nadzieja z powodu ojcowskiej miłości, która, jak się okazuje, nigdy nie wygasła. Nie pomylił się młodszy syn, mając nadzieję, że Ojciec go nie odrzuci. Tak kocha Bóg. W tej miłości jest on wierny samemu sobie. Jego miłość nie jest zależna od tych, których kocha, ale Bóg kocha, bo taki jest, bo taka jest jego natura. Taka jest jego natura w relacji do swojego stworzenia, do tych, których stworzył na swój obraz i podobieństwo. Tak kocha Bóg i w tej miłości jest wierny samemu sobie i chce, aby każdy, kto się od niego oddalił, przypomniał sobie o tej miłości i nie zwątpił w jej trwanie. Bóg chce, aby każdy, kto się od Niego oddalił, uwierzył w Jego miłość i tak uratował swoje, jak się wydaje, stracone już życie. A starszy syn z tej przypowieści, starszego syna, który jest przecież wierny, pozostaje w domu ojca, wypełnia wszystkie przykazania i nakazy ojca, wiernie cały czas, a jednak widząc miłość ojca do tego niegodnego jego syna, wypełnia go rozgoryczenie. To rozgoryczenie z powodu miłości ojca do niegodnego syna może zatruwać mu duszę. Skąd wypływa takie rozczarowanie ojcem w obliczu takiej miłości ojca? Temu godnemu dziecku wydaje się, że jest mniej kochane, gdy tymczasem Bóg kocha oboje dzieci tą samą miłością, nie większą i nie mniejszą, tą samą i taką samą w swojej intensywności i jakości. A jaka jest różnica? Ta różnica to miłość, która odpowiednio ratuje życie. To jest jedyna różnica. Ta sama miłość, a różne jej działanie w zależności od tego, co ratuje życie w tym momencie. Bóg kocha oboje dzieci tą samą miłością, z tym tylko, że w odniesieniu do niegodnego dziecka miłość ojca ukazuje swoje miłosierne oblicze, podczas gdy w stosunku do godnego syna ta sama miłość ojca objawia się codzienną bliskością. Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną, słyszy starszy syn. I wszystko, co moje, do ciebie należy. Codzienność miłości Boga i niezwykłe objawienie miłosiernej miłości Boga w stosunku do niegodnego syna sprawia, że ten godny syn jest rozczarowany, że w miłości Boga, w miłości Ojca nie ma różnicy. Ta miłość nie zależy od tych, którzy są kochani, ale zależy od tego, który kocha. I ta miłość nie ma uwarunkowania od tych, którzy są kochani, ale osadzona jest, zakorzeniona jedynie w tym, który kocha. Właśnie tak kocha Bóg, jak kocha ojciec w dzisiejszej przypowieści. Tak kocha Bóg wszystkie swoje dzieci, zawsze i wszędzie. Tylko jego miłość objawia się różnorodnie, w zależności od tego, w jaki sposób może ocalić życie tych, których kocha. Tak kocha Bóg wszystkie swoje dzieci, zawsze i wszędzie. I oczekuje od swoich dzieci, aby kochały się nawzajem taką samą miłością. Miłością, która nie zależy od tych, których się kocha. Nie wycofuje się, gdy ci, którzy są kochani, na nią nie zasługują. A dlaczego się ta miłość Boga i tych, którzy w Niego wierzą, nie powinna wycofywać, ponieważ Bóg kocha, będąc wiernym samemu sobie. I chce, aby ci, którzy w Niego wierzą, i Jezus, który tak naucza, chce, aby ci, którzy w Niego uwierzą i w Jego miłość do grzeszników i do tych, którzy są prawi, uczciwi i pobożni, aby ta miłość nie wygasała, aby była gorąca wobec wszystkich cały czas, aby była w gotowości ratowania życia. Chcę, aby Jego uczniowie kochali Jego miłością, właśnie taką boską miłością, która nie zależy od ludzi, a zależy od Boga. I ta miłość Boża od Boga uzdalnia ludzi do kochania podobnie, bo w przeciwnym razie kochaliby tylko tych, którzy ich kochają, a wtedy tak wielu ludzi nie miałoby szansy zbawienia. Podobnie jak młodszy syn w tej przypowieści nie miałby szansy na zbawienie, gdyby miłość ojca skończyła się w tym momencie, gdy go opuścił, zażądał od niego swojej części, jakby ojciec już umarł i nie odzywał się do ojca przez te wszystkie lata, a przyszedł wtedy, kiedy tracił życie. Ojciec się nie obraził, wręcz przeciwnie, ucieszył się, że do niego wrócił, aby ratować swoje życie. I ten syn się nie pomylił. Miłość ojca nie wygasła i gdy ojciec go cały czas wyczekując, wybiegł mu naprzeciw, nie czynił mu żadnych zarzutów. Wszystko zostało już powiedziane bez słów. Tak kocha Bóg wszystkie swoje dzieci, zawsze i wszędzie. I oczekuje od swoich dzieci, aby kochały się nawzajem taką samą miłością. I dlatego tak cierpliwie wyjaśnia starszemu synowi właśnie tę tajemnicę Bożej miłości. To też tajemnica Jezusowej miłości. Gdy Jezus odchodzi z tego świata, gdy po raz ostatni z uczniami zasiada do paschalnej wieczerzy, wygłasza w Ewangelii według świętego Jana długą mowę. Mowę testament, mowę podobną do tej, którą wygłaszał Mojżesz, co zapisane jest w Księdze Powtórzonego Prawa, gdy odchodził, a oni mieli wejść do ziemi obiecanej, przekroczywszy Jordan. Podobnie Jezus jako drugi Mojżesz Nowego Przymierza, mówi do swoich uczniów na ostatniej wieczerzy o tej miłości, swojej miłości, Bożej miłości do wszystkich dzieci swoich i oczekuje od swoich dzieci, aby kochały się nawzajem taką samą miłością, Jego miłością. Powiedział wówczas Jezus do uczniów: przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali. Co to znaczy dla nas? Co znaczy dla nas ta przypowieść? Co znaczą dla nas słowa Jezusa, słowa Jego testamentu, mesjańskiego testamentu? To Ewangelia dla nas, to znaczy euangelion, dobra wiadomość. A brzmi ona w ten sposób. Można ją wyrazić takimi słowami, słowami apelu Boga w Jezusie. Uwierzcie w wielkość miłości Boga do was, gdy na swoich życiowych drogach staniecie się dziećmi niegodnymi tej miłości. I kolejne zdanie tej Ewangelii. Przyjmijcie miłość miłosierną Boga do Jego zagubionych dzieci, które oddaliły się od Niego. Przyjmijcie i zgódźcie się na tę miłość. I kochajcie tą miłością ludzi, gdy wy sami nie oddaliliście się od Bożego domu. Kochajcie tą miłością ludzi, którzy się oddalili, ale którzy chcą wrócić. Kochajcie aby ratować życie. Zawsze i wszędzie kochajcie.